oczarował mnie dosłownie swoją osobowością, nie zewnętrzną urodą, tylko osobowością swoją, talentem. Powiedziałam sobie, że jeślikolwiek zrobię cokolwiek, to zrobię gdziekolwiek. Pokochałam to miasto tak samo jak męża.
Urodził się w Białymstoku w roku 1932. Studiował w Gdańsku u profesora Jana Cybisa. Malarz, grafik, scenograf, autor elewacji w auli Pałacu Branickich. Jego obrazy znajdują się w zbiorach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wielu galeriach i muzeach krajowych, a także w kolekcjach prywatnych. Zmarł w lutym 1999 roku. Jerzego Łabanowskiego, wspomnienie w rocznicę śmierci. Audycja Wiesława Szymańskiego.
Był białostoczaninem, urodzonym, wychowanym, wykształconym częściowo w Białymstoku, bo jak wiemy kończył Liceum Sztuk Plastycznych w Białymstoku, a było takowe. Studiował na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, gdzie robił dyplom u profesora Potworowskiego. Po studiach wrócił do naszego miasta i wraz z nim wróciła grupa kolegów, również absolwentów tejże uczelni, i praktycznie od wtedy zaczęło się jak gdyby odrodzone życie plastyczne w naszym mieście. Był to człowiek nadzwyczaj sympatyczny, urokliwy. Był to człowiek barwny, z taką przedwojenną trochę kindersztubą. Był to człowiek, który zapisał się w pamięci mieszkańców miasta, nie tylko jako on, jako osobowość, ale jego również pracę. Duży wpływ na jego twórczość miała praca w Akademii Medycznej w auli. 12 lat tej pracy poświęcił. Jest to jak gdyby takie dzieło jego życia. Natomiast wpływ tej pracy na niektóre jego obrazy jest zauważalny, ale to wcale nie jest źle, to jest właśnie bardzo dobre.
Tak, byłam zakochana w mężu, że oczarował mnie dosłownie swoją osobowością. Nie zewnętrzną urodą, tylko osobowością swoją, swoim talentem. Powiedziałam sobie, że jeślikolwiek zrobię cokolwiek, to zrobię gdziekolwiek. Człowiek młody ma w sobie zawsze wiarę większą niż później, kiedy doświadczy tego, że czegoś jednak zrobić nie można, byle gdzie i wszędzie. Uczelnia dawała mi naprawdę ogromne szanse, bo ja na 5. roku studiów otrzymałam asystenturę. I profesorowie po prostu łącznie z rektorem chcieli wysądować, czy nadaje się jako pedagog. Chcieli po prostu zrobić ze mnie człowieka i mówili, że co ja robię, że to po prostu jest nierozsądne z mojej strony. Zostawiać taką szansę, która się w uczelni ludziom zdarza no raz na kilkadziesiąt lat. No ale ja właśnie sobie taką maksymę postawiłam, że jeśli zrobię cokolwiek, to zrobię gdziekolwiek i przyjechałam z mężem do Białegostoku. Naprawdę polubiłam to miasto bardzo. Na początku no, czułam tą różnicę, ponieważ rodem jestem z Poznania, więc jest ta różnica kulturowa i obyczajowa i tak dalej. Ale z czasem powoli pokochałam to miasto tak samo jak męża.
Ja Jurka poznałem właściwie zaraz po jego powrocie ze studiów. Jako takiego człowieka trochę powiedziałbym niezaczepionego nigdzie. On tu się źle czuł w tym sensie, że właściwie zapotrzebowania na plastyków w ogóle wtedy nie było. Była taka grupa tak zwanych starych, czyli głównie jego nauczycieli, takich jak Bołos, Wels, Gutkiewicz. A ja go poznałem tak dość przypadkowo i właściwie kto wie, czy nie byłem jego pierwszym zleceniodawcą. To znaczy akurat wtedy przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej sprowadziłem do Białegostoku wystawę artystycznego rzemiosła Chin. To była wspaniała, wielka wystawa, no ale my żeśmy tu w ratuszu, ja wtedy pracowałem w muzeum, nie byli w stanie jej pomieścić. Musiałem zrobić taką selekcję, żeby się to w jednej sali, w jednym takim alkierzu zmieściło. Jurek Łabanowski, jeszcze jeden kolega, zdecydowali się mi pomóc w ekspozycji. Pamiętam za jakieś bardzo marne pieniądze, bo to wszystko się działo właściwie trochę społecznie i tych pieniędzy było niewiele. I pamiętam jak Jurek no, z żalem selekcjonował co nie, ale zarazem dbał o to, żeby wystawa miała i artystyczny i taki estetyczny, uporządkowany wygląd. A potem te kontakty się tak, powiedziałbym, zawęźliły do nawet rodzinnych. Jestem chrzestnym ojcem jego syna. To był człowiek wspaniały, pełen takiej żywiołowości, pełen fantazji, zarazem takich goryczy, niespełnienia. W nim się jak gdyby mieszała taka wielka fantazja i luz, swoboda prawdziwego artysty z czymś, co bym nazwał takim mieszczańskim światem, wymagającym materii. On bardzo bolał, że go na wiele rzeczy nie stać. I właściwie jednym z jego takich motywów działania było też zarobić na rodzinę, na to, żeby zbudować dom, żeby się jakoś wyposażyć. I ta walka wewnętrzna, wydaje mi się, że trochę mu szkodziła jako artyście.
Akurat ja i mąż pochodziliśmy z rodzin ubogich, także nie mogliśmy liczyć na swoje rodziny, ani on, ani ja. I właściwie wszystkiego żeśmy się dorabiali sami. A początek był o tyle niedobry, że tutaj była taka grupa starszych panów, plastyków, którzy bronili interesów swoich i dojścia do jakichkolwiek zleceń, jakichkolwiek prac. Także mąż dosłownie cały rok był na utrzymaniu brata, bo nie mógł znaleźć żadnej pracy u profesorów, którzy go tutaj kształcili. Także to było dla niego bardzo smutne i bardzo to przeżywał. Zaczął pracę w Teatrze Lalek. Znalazł po prostu ogłoszenie w gazecie białostockiej, że jest potrzebny kierownik pracowni w Teatrze Lalek. I on na to stanowisko kierownika poszedł, przyjął tą pracę, nie mając pojęcia o konstrukcji lalek, nie mając pojęcia o scenografii w Teatrze Lalek, która jest trudniejsza niż w teatrze dorosłego widza, prawda? Bo tam dochodzą te różne mechanizmy. No ale wszystkiego tego się nauczył. Dzisiaj często, kiedy młodzi ludzie mówią, że nie będą zmieniali zawodu, czy nie chcą, mi się to wydaje po prostu lenistwem, bo myśmy nieustannie zmieniali swój zawód. Myśmy oboje mieli wykształcenie malarzy sztalugowych, a robiliśmy wszystko, i wystawy problemowe, i w Teatrze Lalek, i grafikę. Także zawsze, jeżeli się chce, można zmienić. Ponieważ były takie czasy, że właściwie obrazów się w ogóle nie sprzedawało. Miasto nie miało pieniędzy na zakup obrazu. Właściwie w momencie dopiero, kiedy ja byłam prezesem Związku Polskich Artystów w Białymstoku, odkryłam, że w Warszawie, w Departamencie Plastyki, jest każdego roku pula na zakupy obrazu dla wszystkich województw. Właściwie dopiero wówczas władze miasta dowiedziały się o tym, że mogą właśnie mieć te pieniądze z ministerstwa na zakup obrazu.
Poznaliśmy się na początku lat 80., wtedy kiedy Jerzy razem z moim przyjacielem Sławkiem Małyszko budowali drewniany domek letniskowy za silikatami białostockimi na zboczu ku Wasilkowowi. Zadziwiła mnie zręczność tego człowieka, znanego mi wtedy już jako malarza, plastyka, który potrafił różne dziwne rzeczy robić, między innymi właśnie znał się na drzewie i na budowaniu. Jerzy bardzo zaczął chorować na początku lat 80. Miał jeden zawał, przeżył go bardzo ciężko, dochodził do siebie długie lata. W tym czasie budował swój dom na ulicy Zagłoby w Białymstoku. Zaczęliśmy się tam spotykać w tym domu. Tłumaczył mi, jak się posadzki kamienne układa, dlaczego schody mają być takie, a nie inne, dlaczego lukarny na strychu muszą być od strony słonecznej, bo marzył o tym, żeby sobie tam pracownię zrobić. Chore serce przeszkadzało mu później przez całe lata 80., ale sporo tworzył. W 88 roku zamówiłem u Jerzego piękny, duży obraz, mam go do dzisiaj w domu. Była to martwa natura z portrecikiem mojej córki w tle. Jerzy malował różne rzeczy, specjalizował się w portretach. Podczas spotkań rodzinnych, okazjonalnych, imieninowych, sporo czasu spędzaliśmy z małżonką małżonką w jego pracowni, w tej jego wymarzonej na strychu pracowni, gdzie nam tłumaczył rozpoczęte obrazy, gdzie nam pokazywał rzeczy, które chciałby malować. Pamiętam taki dość zabawny moment, bodajże w 93 roku jesienią. Miałem sukę dalmatynkę. Miała sporo dzieci i córka tej suki została w domu. Jerzemu się bardzo ten pies spodobał. Podarowaliśmy mu go. W zamian nie chcieliśmy oczywiście żadnych pieniędzy, natomiast chciałem mieć jakiś obraz na pamiątkę. Powiedział mi, że jego zawsze marzeniem było namalowanie jakiejś super abstrakcji. Ja mówię, dobrze Jerzy, ja nie śpieszę się, namaluj mi taką abstrakcję. Malował ją bodajże z rok. Pokazywał mi, co to ma wszystko znaczyć. I tą abstrakcję podarował mi do biura. Wisi nad moim biurkiem. Do dzisiaj jestem bardzo z tej abstrakcji zadowolony i podoba się wszystkim moim przyjaciołom.
Jerzy Błabanowski był moim kolegą, był centrum uwagi środowiska w bardzo różnym okresie. Zawsze był zauważalny, zawsze wokół niego chętnie przebywali koledzy, ciesząc się jego pomysłowością, jego dowcipem. Był dużą towarzystwa. Poza prawdą, którą mówię zupełnie serio, że był to człowiek niezwykle utalentowany, o ogromnych możliwościach, miał niezwykle rozwiniętą wyobraźnię, miał poczucie przestrzeni, miał ogromną łatwość rysowania, co jest często problemem dla niejednego artysty. U niego to wychodziło od ręki, bez wysiłku. Miał również ogromną łatwość wykonywania różnych rzeczy, ponieważ miał naprawdę dużą łatwość manualną. Wszystko w jego rękach wychodziło na dobrze i na tak, i na odpowiednim poziomie. Bardzo poważni artyści, mający już i duże doświadczenie, i nazwisko, chętnie mu powierzali realizację swoich rozwiązań plastycznych, dlatego że Jurek robił to bezbłędnie, z ogromną odpowiedzialnością, z dopieszczeniem każdego szczegółu, z dbałością o kolor, o formę. Był szczególnie wyczulony właściwie na formę, na kolor. Nie lubił jakiejś takiej przesady. Zawsze trafiał i był z tego znany.
Bardzo ciekawy, mało znany okres twórczości Jurka i Doroty, żony, aula w Akademii Medycznej. Przecież oni tam około 8 lat albo i więcej życia spędzili na malowaniu. Potworna praca, pamiętam, bo pracownię mieliśmy obok w jednej klatce schodowej, ile to właściwie czasu wymagało, ile było tych jakichś takich nawet właśnie spotkań, dyskusji, rozmów o kolorystyce, o tym wszystkim, bo to jest duży wysiłek i to się tak wydaje. Zresztą problemy, bo różne komisje tam się zmieniały i oceny, to jest taka trochę nerwówka, prawda, bo jednemu to się podoba, drugiemu to. I obraz sam, prawda, pracowni po tej wystawie też są jakieś kontrowersyjne, a tu, gdzie załóżmy decyduje jakaś, prawda, kolegialna sprawa, to że to możliwe, że też to były takie nerwy, no ale to jest taki bardzo duży wkład w ten jego Białystok ukochany, bo kochał to miasto.
To trwało w sumie około 12 lat. Takie prace w środowiskach plastycznych zdarzają się rzadko. I zawsze powstaje pytanie, dlaczego oni, a nie ja? Być może wiele ludzi mogłoby to zrobić tak samo, albo może i lepiej. No ale wybór nastąpił w stosunku do nas i myśmy tę pracę przyjęli. Praca nie była zupełnie, jeśli chodzi o finansowe, jak i sprawy, opłacalna. Była tylko i wyłącznie pracą ambicjonalną. Dlatego, że myśmy musieli jeszcze dodatkowo pracować, żeby móc to zrobić. Szacowano te obrazy nie od sztuki jako obrazy, tylko na metry. Kiedyś była taka wycieczka z Anglii i panowie mówili, że wyjedziemy z tego Pałacu Branickich co najmniej Mercedesem, prawda, że tyle zarobimy, bo w innych krajach zachodu, no to ludzie jak robią taką pracę, to mają niemalże połowę życia zapewnione za taką pracę. A myśmy no grosze dosłownie za to dostawali. No jest po raz drugi, że to była tylko i wyłącznie sprawa ambicji jakiejś. I po prostu radość z tego, że w dwójkę jesteśmy w tym właśnie jednym pomieszczeniu. Jest to jak gdyby taka nasza jedyna wspólna galeria, a zawsze byliśmy pewni, że jesteśmy monolitem, to znaczy on i ja jakbyśmy jedno w drugim siedziało, mimo że mieliśmy różnice zdań, ale byliśmy bardzo z sobą scementowani, ponieważ ani on nie pracował na etacie, ani ja. W zasadzie byliśmy obok siebie dzień i noc. To przywiązanie było bardzo, bardzo głębokie, wynikające też z głębokiego bardzo uczucia.
Przypisane jest jak gdyby środowiskom artystycznym, że ludzie ci mają bardzo wyczulone zmysły na to, żeby zaistnieć, żeby dostać się na ten szczyt, a żeby zostawić po sobie ślad, dzieło, żeby być na szczycie, a jeżeli nawet udało im się niewiele zrobić, a cokolwiek, to bardzo chętnie obnosili się ze swoją lichością. Jurka nie było na to stać. Dlaczego? Dlatego, że Jurek zawsze był obwarowany zleceniami. Niektórzy nawet mówią, o, bo to takie chałturzenie się. To nieprawda. Kryzys w sztuce jest odbiciem kryzysu w społeczeństwie. I jemu właśnie przyszło żyć w takim czasie, kiedy ten kryzys kultury trwał, bo ja rozumiem tutaj nie tylko plastykę, ale również teatr, również pisarzy, również dziennikarzy, aktorów. To były bardzo trudne czasy, dlatego że myśmy byli odizolowani od głównych centrów kultury. Było marzeniem dostać się do Paryża, do Londynu, do Nowego Jorku. Słyszeliśmy tylko o tym. Poza tym rodzinnym miastem Jurka był Białystok. Było to miasto dosyć ubogie, jeśli chodzi o kulturę, o bardzo zróżnicowanej ludności, takie zasklepione w sobie, bez nawyków bywania. Już nie mówię o filharmonii, która przecież później powstała, o korzystaniu z kultury takiej profesjonalnej. I z tego środowiska dostał się właśnie do środowiska dosyć dużego, plastycznie mocnego, do Trójmiasta. Wrócił tutaj na chwilę chyba, do Białegostoku po studiach, ponieważ poznał tam wspaniałą kobietę swojego życia, Dorotę Łabanowską, jego małżonkę, przed którą kroiła się kariera naukowa i artystyczna. Tutaj był od razu zasypany projektami, propozycjami, dobrze mu się tu wiodło.
Pamiętam gesty artystyczne, jak choćby pierwsza jego artystyczna wystawa. Pomagałem mu tutaj właśnie zorganizować ekspozycję jego prac abstrakcyjnych i to takiej abstrakcji pełnej. Potem na jednym z plenerów białowieskich pamiętam też takie jego abstrakcyjne prace, które postanowił spalić przed pałacem, jeszcze wtedy ruinami pałacu. Były takie resztki tam, gdzie teraz Iwa. Podpalił jedną ze swoich prac i właściwie zniszczył jej fakturę, ale uzyskał przez to taką fakturę przypadkową, którą po prostu traktował jako swego rodzaju manifest artystyczny. Z tym, że zawsze w nim dominował ten taki realista, człowiek znakomicie opanowanego rzemiosła artystycznego. Może jest to taki nie dzisiejszy trochę świat, ale wynikły z jego poczucia wartości plastycznych, estetyki i właśnie mówię, znakomitego rzemiosła, znakomitego rękodzieła. Zrobić potrafiłby właściwie wszystko. Łabanowski już w ostatnim okresie, jak gdyby w środowisku plastycznym, przestał istnieć. Był zamknięty do swojej pracowni, do jakiegoś mikroświata, w którym istniał. Ale ja myślę, że jeżeli w ogóle istnieje jakaś prawidłowość w historii, to prędzej czy później on zostanie zauważony jako znacząca osoba tego środowiska. I myślę, że będzie jego wartość rosła. Kilka prac jest w muzeum z dawniejszego okresu. W tej chwili muzea niechętnie gromadzą zbiory, bo nie mają pieniędzy. No ale wydaje mi się, że musi prędzej czy później dojść do tego, że jakaś kolekcja powstanie.
W pamięci został jako serdeczny kolega, przyjaciel z dawnych lat, to wiesz, jeszcze z Liceum Sztuk Plastycznych w jednej ławce, w jednej klasie byśmy się uczyli, potem trochę drogi się nasze rozeszły, był w Gdańsku, byłem w Warszawie, potem znowu powrót, znowu razem szereg wystaw, sprawy ambicjonalne. Czasami były jakieś nieporozumienia, oczywiście, bo to wynika z normalnego prawda życia. Dowcipny, potrafił trochę wnosić zawsze w życie pewnego dowcipu, zabawy, a to wydaje mi się, że jest bardzo istotne, żeby nie być cały czas ponurakiem, w sensie jakimś takim, prawda, stosunek do rzeczywistości. Raczej pogodny, prawda, wrażliwy na piękno natury. I to jest chyba taką bardzo istotną cechą, prawda, pewna jakaś taka kontaktowość, no i ambicje. I wydaje mi się, że to wszystko człowieka spala, bo ostatni okres to był okresem pewnego jego wyłączenia się. Wiedział, że on jest chory, myśmy nie wiedzieli, nie wiedzieliśmy dlaczego on jakoś tak unika, nie jest widoczny, ale no niestety tak jest życie i są różnego rodzaju sytuacje. Szkoda, no bo wydaje mi się, że, znaczy szkoda w sensie człowieka, to są jeszcze lata, które właściwie dopiero można tworzyć, człowiek właściwie jest już bardziej jakiś taki spokojniejszy, zrównoważony, ma większą ocenę swoich prac.
Jerzy zauważył na ścianie bardzo ładną ramkę. Mówi, zobacz, popatrz jaka ładna ramka, do tego to by się przydał jakiś piękny portrecik. I ja od razu, niewiele namyślając się, pytam Jerzy, a portrecik mojej córki namalujesz? Ale wiesz co, to chyba trzeba będzie ze zdjęcia zrobić, bo dzieciak tyle nie usiedzi do pozowania. A wy dobrze, nie ma sprawy, pójdziemy, zrobimy wielkie zdjęcie, przyniosę ci, ale namalujesz do tej ramki? No, nie ma sprawy, namaluję. Trwało to znowu jakiś czas, ale portrecik wyszedł mu bardzo ładnie. Ostatni rok przed śmiercią, myśmy wszyscy wiedzieli, że dokucza mu już rak i że to może się źle skończyć. Spotykaliśmy się znowu na jakichś okazjonalnych spotkaniach i pojawił się u niego w pracowni obraz. Nazwał go Melancholia. On chyba już czuł, że to było gdzieś bodajże koło Bożego Narodzenia. Obraz powstał w listopadzie. Jerzy, jak wiadomo, zmarł w lutym. Powiedział, że już chyba więcej nie namaluje, że chyba już więcej nic nie zrobi. Ta Melancholia tak nam się spodobała, że postanowiliśmy ją kupić. Mamy ją w domu. Pamiętny był dla nas moment końcowy jego życia, bo spotkaliśmy się na imieninach Doroty. Jerzy siedział z nami przy stole, był przy kominku. Ciągle mu było zimno. To była sobota. Jakoś tak mile spędziliśmy wiele godzin. Byliśmy cały czas pod wrażeniem jeszcze jego żywotności, witalności, ale był cały obolały, bardzo, bardzo cierpiał. Dorota masowała mu ramiona. Taki rodzinny, miły dzień był, bo zeszło się trochę znajomych, przyjaciół. Tradycyjnie zresztą na ich imieninach. I następnego dnia o 16 otrzymaliśmy już telefon od Doroty, że Jerzy zmarł.
Może tak wielkie grono przyjaciół go nie otaczało. Natomiast sądzę, że w pamięci tych ludzi, którzy jeszcze żyją, którzy byli jego rówieśnikami czy współpracownikami, pamięć o nim będzie długo trwała. Bo to był człowiek pełen fantazji, temperamentu, żywiołowości. Dochodziło często do sprzeczek, do jakichś powiedzmy takich wybuchów, ale zawsze wynikających z jego takiego prawdziwego widzenia rzeczy, jakie one są.
Stając przed jego obrazem, udaje się nawiązać jakiś taki bardzo intymny kontakt i prowadzić taką rozmowę w formie kontemplacji jakiejś. I ja osobiście dużo czerpię z tej znajomości i z tej postawy. Ktoś, kto wiedział, jaki on jest, cenił go bardzo, lubił go po prostu, lubił przebywać w jego towarzystwie, bo to był naprawdę dusza człowiek, dusza towarzystwa. Bardzo inteligentny i mądry człowiek. Odbiera w swój własny sposób i zupełnie inaczej. On mojej pamięci zostanie właściwie naprawdę poważnie na zawsze i nie dlatego, że to tak się mówi, ale to jest prawda.
Po śmierci męża na przykład piszę sobie takie rymowanki, ja to nazywam, nie chcę tego, nazwać tego poezją czy wierszami, ale po prostu znalazłam formę, poprzez którą mogłabym się z nim kontaktować, bo on mi jest potrzebny ciągle i ja go ciągle czuję przy sobie. Teraz niedawno dostałam właśnie zlecenie po śmierci jego. Myślałam, że będę miała poważne problemy właśnie finansowe. I jak z nieba spadło mi właśnie zlecenie malarstwa w kościele świętego Kazimierza. No jestem szczęśliwa w tej chwili, że mam tą pracę, bo część zrobiłam jesienią, drugą część mam robić teraz. I w kościele, kiedy pracowałam, to cały czas czuwam. Jak błagałam, pomóc mi, tak dobrze rysujesz, patrz, mnie ta ręka nie wychodzi, prawda? I czułam dosłownie, jak on mi prowadzi rękę. Ja malując bardzo często obraz, że tak powiem, szarpałam niemal, wycierałam, no tym razem jak w kościele ja dosłownie żadnego elementu nie ścierałam, nie poprawiałam. Wszystko od początku do końca było udane. Bałam się, że już w tym wieku po prostu nie jestem w stanie zrobić tego, prawda? I rusztowanie to wysokość 3 pięter, także to dla mnie jest normalne. Dlatego właśnie musiałam znaleźć jakąś formę porozumiewania się z nim. Tutaj mi było potrzebne słowo. Ja zaczęłam w pokoju w sypialni normalnie z nim sobie rozmawiać, ale myślę, dzieci powiedzą, że z matką coś jest nie tak. Więc myślę, muszę znaleźć jakąś formę, która nie tylko będzie myślą, nie tylko będzie słowem, ale będzie zapisana. Bo i o to mi chodzi, żeby to pozostało, żeby dzieci, powiedzmy, potem sobie poczytały i odpowiednie wnioski wyciągnęły. Jak głębokie może być uczucie właśnie między dwojga ludzi. Bo mnie tu przywiada naprawdę tylko miłość do niego. Nic więcej.
Jerzego Łabanowskiego wspominali żona Dorota Łabanowska oraz Teresa Bejnarowicz, Jerzy Lęgiewicz, Stefan Rybi, Adam Łozowski i Zygmunt Ciesielski. Audycję przygotował Wiesław Szymański, zrealizował Grzegorz Falkowski.